Słowa podziękowania brzmiały tak. Bardzo Panu dziękuję za książkę, której Pan jest autorem, zatytułowaną Co takiego nieznośnego w łasce? I podpis osoby, która wysłała te słowa podziękowania. To są słowa, które były wysłane przez jedną z wielu osób, które przeczytały książkę Filipa Yanceya, której polski tytuł brzmi inaczej. Nasz polski tytuł brzmi Zaskoczeni łaską. Angielski oryginał ma trochę inne brzmienie. Yancey, odnosząc się do tych podziękowań, wyłowił je spośród całego mnóstwa innych maili, które dostał i niejednokrotnie jako płodny autor odnosi się do odpowiada na maile, ustosunkowuje się do nich, mówi całe mnóstwo przychodzi maili i listów, ale ten jeden mail przykuł moją szczególną uwagę, ponieważ tak naprawdę tytuł książki w języku oryginalnym brzmi co jest takiego zaskakującego w łasce, co jest takiego niezwykłego w łasce. Zaskakującego, niezwykłego. A podziękowania w tym mailu brzmiały, co jest takiego nieznośnego w łasce. Przypuszczalnie tak się zdarzyło, że osoba, która pisała te słowa podziękowania, nie miała programu, który by sprawdzał literki, czy są dobrze wstawione, no i początek jest taki sam, nie, końcówka też taka sama, ego, parę liter w środku się pomieszało i zamiast być niezwykłego, to wyszło nieznośnego w łasce. Ale Yancey mówi, że ten mail dał mi dużo do myślenia, ponieważ na dobrą sprawę łaska owszem jest niezwykła, ale też jest nieznośna. I żeby się o tym przekonać, to zachęcam cię do tego, żebyś otworzyła razem ze mną tekst, który jest zapisany w Ewangelii Łukasza, 5 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 27 do 32. To jest tekst, który mówi o Jezusie, który, jak czytamy w zapisie Łukaszowym, wyszedł i wypatrzył celnika imieniem Lewi. Urzędował on właśnie przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego: chodź za mną. Wtedy Lewi wstał, zostawił wszystko i odtąd chodził z Jezusem. Wyprawił on też dla Jezusa wielkie przyjęcie w swoim domu. Przy stole rozgościło się bardzo wielu celników oraz innych ludzi tego rodzaju. Faryzeusze natomiast i należący do niego znawcy prawa zaczęli szemrać i zadawać uczniom pytania. Dlaczego to jecie i pijecie w towarzystwie celników i grzeszników? Wtedy Jezus im odpowiedział: chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do opamiętania sprawiedliwych, ale grzesznych. To jest historia o człowieku, o którym można by powiedzieć, że był fachowcem w swojej branży. Niektórzy mówią, że był takim specjalistą od przetargów i wymuszeń. Celnicy to była specjalna grupa ludzi pod wezwaniem, ludzi na usługach Cesarstwa Rzymskiego, ludzi, którzy zbierali podatki dla okupanta, ale zbierając te podatki mogli się wzbogacić bardzo szybko, jeżeli byli bardzo obrotni, a wielu z nich rzeczywiście było bardzo obrotnymi ludźmi. W tej historii dowiadujemy się o Lewim, który przebywał przypuszczalnie na głównej drodze, głównym szlaku handlowym wiodącym ze wschodu na południowy zachód. Celnicy zwykle ustawiali się tam, gdzie byli ludzie, albo na targowiskach, albo przy bramach miasta, albo jeżeli było jakiekolwiek zbiegowisko, jakieś duże wydarzenie, tam można było spotkać celnika, który pobierał opłaty od towarów najróżniejszego rodzaju, od stanowisk i była cała lista rzeczy, za które celnik mógł pobrać opłaty. Zastanawiam się, myśląc o Lewim, bo pewnie pamiętacie, że plemię Lewiego to było tym plemieniem w Starym Testamencie, którego zadaniem było wielbić Boga. To było plemię, które było wyznaczone specjalnie do tych celów, po to, żeby wielbić Boga. I pewnie to tak było, że przodkowie Lewiego byli tymi, którzy prowadzili innych w uwielbieniu, podprowadzali innych bogobojnych ludzi przed tron samego Boga, najwyższego Boga. Wielbienie Boga było najbardziej zaszczytnym zajęciem w Izraelu. Zbieranie podatków było najbardziej znienawidzonym zajęciem. Obrotny celnik mógł się bardzo szybko dorobić, chociażby oczerniając innych ludzi, oskarżając ich niesłusznie i przejmując ich majątek. Historyk rzymski Tacyt mówi o tym, że w swoich podróżach, a tych było wiele, spotkał tylko jednego na całą rzeszę celników, spotkał tylko jednego, który był uczciwym celnikiem.
Jest tylko jeden pomnik, któremu ku czci uczciwego celnika, któremu mieszkańcy wystawili z czasów rzymskich. Nawet było takie powiedzenie w czasach Chrystusa, które, z którego wszyscy korzystali, mówiąc, że najgorsze bestie w lasach to niedźwiedzie i lwy, ale najgorsze bestie w miastach to celnicy. Nie było żadnych ustaw, żadnych rozporządzeń. Celnicy mogli pobierać tyle, ile chcieli. Byli wrogiem narodu i kurą znoszącą złote jajka dla cesarstwa rzymskiego. I kiedy spotykamy Lewiego, to zauważamy, że Jezus jest tym, który go zauważył. A Mateusz, przepraszam, Łukasz mówi na dobrą sprawę, używa takiego określenia, które wskazuje na to, że Jezus się wnikliwie przyglądał tłumowi ludzi, wychodząc z domu, przyjrzał się tłumowi ludzi, który był przed domem i przypatrując się tym ludziom, zauważył celnika i długo mu się przypatrywał, zanim do niego podszedł i zanim powiedział, chcę, żebyś za mną poszedł. To jest dokładnie to samo określenie, które się pojawia w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, kiedy Jan mówi, że zobaczyliśmy chwałę Jezusa. Wpatrywaliśmy się w Jezusa tak bardzo, że nie mogliśmy nie widzieć tej chwały. Był typem faceta, za którym raczej ludzie nie przepadali. Ale żeby lepiej zrozumieć powagę tej historii, to warto się odnieść do tego, o czym Łukasz mówi wcześniej. Bo wcześniej, od 17 wersetu jest zapisana jeszcze inna historia. To jest historia, która mówi o tym, że przyszedł taki dzień, kiedy grupa religijnych, albo może lepiej bardzo religijnych ludzi, pochodzących ze wszystkich wiosek Judei i Galilei, znawców prawa, faryzeuszy, zebrała się w jednym miejscu po to, by słuchać nauczania Jezusa. I wiecie, kiedy myślę o tej grupie znawców prawa, religijnych ludzi, tych, którzy mieli odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania, to nie mogę nie myśleć, że to była swego rodzaju, wybaczcie za porównanie, ale tak sobie to wyobrażam, taka trochę konferencja chrześcijańska. To była taka trochę konferencja chrześcijańska, na którą zjechali się ludzie, którzy od lat siedzieli w ławkach i czytali, wertowali Słowo Boże w tej wewte. Konferencja nie byle jaka, bo to była ta konferencja, na której mówcą był nie byle kto, ale sam Jezus Chrystus. I oni zjechali się po to, by słuchać nauczania Jezusa. Wyobrażam sobie, że jako religijni ludzie pewnie brali udział w niejednej konferencji. Niektórzy brali udział od 20, 30 lat w takich konferencjach i były lepsze i gorsze, jak to jest z konferencjami. Mówcy, którzy są lepsi i gorsi, ale ta była wyjątkowa, bo na tej mówcą był sam Jezus Chrystus i nie tylko był mówcą na tej konferencji, ale też wydarzyło się coś niezwykłego. Bo dalej czytamy w kolejnych wersetach, że tłum napierał, Jezus nauczał na tej konferencji, tłum napierał i w gronie tych, którzy napierali, była też czwórka ludzi, która niosła sparaliżowanego przyjaciela. Chcieli, żeby Jezus coś zrobił w jego sprawie. Nie byli w stanie się dostać przez te skromne drzwi, na które tłum napierał, więc wpadli na pomysł, zastanawiam się, czy w ich gronie nie było też kilku Polaków, bo byli bardzo obrotni, wpadli na pomysł, żeby wejść na dach i rozebrać dach, i twórczo przez dach, dziurę w dachu spuścić przed kolana Jezusa, tego sparaliżowanego człowieka. Jezus, widząc ich wiarę, uzdrowił tego człowieka. I później jak czytamy, i wiecie, to jest fascynujące, bo końcówka całej tej historii jest taka, że chory natychmiast wstał, widzieli to wszyscy, podniósł to, na czym leżał, chwaląc Boga, odszedł do swojego domu. Wtedy wszyscy wpadli w uniesienie, zaczęli chwalić Boga i przejęci lękiem mówić, dziś zobaczyliśmy coś, co wykracza ludzkie pojęcie. Myślę o tych dwóch historiach i o tym, że jak bardzo one kontrastują ze sobą. Dwie historie. W jednej widzimy religijnych ludzi, którzy biorą udział w konferencji chrześcijańskiej, którzy słuchają wyjątkowego mówcy, no lepszego już się nie dało zaprosić do miasta, którzy nie tylko słuchają najlepszego mówcy, jakiego ten świat kiedykolwiek poznał, mówcy, który wypowiada słowa z mocą, bo tak ewangeliści przedstawiają Jezusa i nie tylko wypowiada słowa z mocą, ale mówcy, który na ich oczach dokonuje niezwykłej rzeczy. Podnosi człowieka, który był sparaliżowany. No i później to, co się dzieje, to oni wszyscy, którzy są pod wrażeniem tego, co się działo, są uniesieni, jest ekstaza, jest euforia, chwalą Boga, ale po tym wszystkim wracają do swoich domów, do zacisza swojego domu. Nie wiem, czy to tak jest. Czasami nie jest tak w życiu niektórych ludzi, że żyją od wydarzenia do wydarzenia, od konferencji do konferencji, od jednej wzniosłej chwili do drugiej wzniosłej chwili i za każdym razem wracają do swoich domów po to, żeby założyć ciepłe kapcie, przygotować sobie ulubioną herbatę. Ich życie toczy się dalej tak samo, jak toczyło się do tej pory. W jego przypadku, w przypadku Lewiego to jest zupełnie inaczej. Podczas gdy oni wrócili do cichego domu, on był tym, który zorganizował huczne przyjęcie. Głośne przyjęcie. Nie wiemy, kim byli ludzie, których zaprosił. No, tekst mówi o tym, że zaprosił ludzi takich podobnych do niego. Przy stole rozgościło się bardzo wielu celników oraz innych ludzi tego rodzaju, więc możemy się domyślać, że zaprosił kolegów po fachu. Zaprosił ludzi, z którymi miał powiązania biznesowe. Zaprosił ludzi, z którymi się widywał regularnie, z którymi robił interesy. Zaprosił tych wszystkich ludzi nie po to, żeby zrobić kolejny interes biznesowy, ale zaprosił ich po to, żeby oni też mogli usłyszeć o Jezusie. I dla mnie, wiecie, to jest fascynujące, że w tej historii, że jest takie jedno niewinne słowo, które się pojawia, kiedy Jezus skorzystał z tego zaproszenia, to faryzeusze i znawcy prawa, jak czytamy w zapisie Łukasza, szemrali. Albo mówili sobie pod nosem. Albo kręcili z niedowierzaniem głowami. Bo po prostu nie mieściło im się to w głowie. Nie mieściło im się to w głowie, żeby ten, o którym się mówi, że jest wyjątkową postacią, ten, który jeszcze do niedawna nauczał z mocą, który podniósł tego sparaliżowanego nagle, którego my teraz tak wywyższamy i chcielibyśmy widzieć, że to jest rzeczywiście ten obiecany Mesjasz, to ten obiecany Mesjasz obchodzi szerokim łukiem może domy tych, o których myślelibyśmy, że powinien tam się znaleźć, bo są godni, zasługują na to, a idzie do domu człowieka, który jest zupełnie niegodny, który zupełnie na to nie zasługuje. Jedno słowo w tym tekście jest kluczowym słowem i tym słowem jest pójść za Jezusem. Kochani, o to chodzi w chrześcijaństwie. To nawet nie chodzi o to, żebyśmy my więcej czytali, więcej wiedzieli, chociaż to jest prawdą. Bóg chce, żebyśmy poznawali Jego Słowo, żebyśmy przesiąkali tym Jego Słowem jak najbardziej. Uczymy się śpiewać pieśni chrześcijańskich, uczestniczymy w studiach biblijnych, jednym, drugim, organizujemy konferencje, mniejsze, większe, dla facetów, dla kobiet, dla 20 osób, dla kilkuset, dla tysięcy osób. Robimy to lokalnie we Wrocławiu, robimy to wyjazdowo. Tak naprawdę ostatecznie wszystko sprowadza się do tego jednego słowa. Czy to, co widzę i słyszę, sprawia, że jestem gotowy pójść za Jezusem? Czy też wracam do swojego domu, do codziennej rutyny i przeżywam swoje życie tak, jakbym je przeżywał zawsze, tak jak przeżywałem je do tej pory. Pójść za Jezusem to nic innego, jak zmienić swoje zdanie o sobie i o tym, który się utożsamia z tobą, ale niekoniecznie z twoim grzechem. Will Campbell był znaną postacią na amerykańskiej scenie religijnej i politycznej w czasach segregacji rasowej. Był znany nie dlatego, że dążył do sławy i do tego, żeby ludzie go znali, ale był znaną postacią, ponieważ był bardzo kontrowersyjny. Znany jest między innymi z tego, że to on się przyczynił do segregacji, desegregacji rasowej w szkole średniej w Little Rock w stanie Arkansas. Bo pewnego dnia, kiedy szpaler ludzi stał po jednej, po drugiej stronie wykrzykując, że nie będą tacy chodzili do naszej szkoły, to on prowadził 9 osób innego koloru skóry, młodych ludzi do tej szkoły, żeby oni mogli też się uczyć. Campbell jest znany z tego, że brał udział w różnego rodzaju demonstracjach, których celem były równe prawa dla Afroamerykanów i dla białych Amerykanów. Campbell jest znany z tego, że był jedynym białym uczestnikiem konferencji Martina Luthera Kinga. I był naprawdę człowiekiem wiary, ale wiecie co, przyszedł taki moment w jego życiu, kiedy jego wiara została poddana próbie. I ona została poddana próbie wtedy, kiedy jego najbliższy przyjaciel, jeden z jego najbliższych przyjaciół został zastrzelony z zimną krwią któregoś dnia, kiedy zapisywał Afroamerykanów i dane osobowe Afroamerykanów po to, żeby oni też mogli głosować. Wysłannik szeryfa podszedł i go po prostu wycelował i z kilku metrów strzelił do niego, oddał kilka strzałów. I Campbell to był moment, który ważył o przyszłości Campbella i o jego przekonaniach religijnych, o jego życiu duchowym, ponieważ Campbell wyznał później, że nie byłem w stanie wyobrazić sobie, że Bóg jest tak łaskawy, że ten, który zastrzelił mojego przyjaciela, jeżeli tylko zawoła do Boga, to zostanie zaakceptowany przez Boga. Wiecie, to słowo łaska jest słowem, które często powtarzamy na tym miejscu tutaj w kontekście piosenek, które śpiewamy, w kontekście tekstów, które czytamy, no bo Boże Słowo, Bóg jest łaskawym Bogiem. Boże Słowo ocieka łaską. Jeżeli jest jakiekolwiek słowo, które jest kluczowym słowem w życiu chrześcijańskim, to jest łaska. Problem z łaską jest taki, że łaska jest nie tylko niezwykła, ale łaska jest nieznośna. I ona staje się nieznośna wtedy, kiedy dotyka ciebie osobiście. Powiem wam, że wielokrotnie w moim życiu się zastanawiałem, co by było gdyby? Co by było gdyby? Co by było gdyby moja kochana rodzina, żona, moi synowie, gdyby nagle sprawa stała na czubku ostrza i gdyby się okazało, że oni są, ci moi najbliżsi są w niebezpieczeństwie i nagle ktoś pozbawia ich życia, a później albo zdrowia, a później ja muszę wybaczyć tym ludziom i też pogodzić się z faktem, że Boża łaska wobec nich jest taka sama, jak Boża łaska wobec mnie i wobec siebie i każdego z nas. Wiecie, łatwo jest mówić o łasce, kiedy mówimy o niej w taki sposób bardzo abstrakcyjne, trochę tak jak wata cukrowa, którą się na jarmarkach kupuje. Ona jest taka, wiecie, taka fajna, taka mięciutka i taka słodziutka. Znacznie trudniej mówi się o łasce wtedy, kiedy myślisz kategoriami, że ci inni ludzie, ja tak, ale oni może już nie do końca. A jeżeli oni tak, to może ja trochę bardziej niż oni. Nie wiem, jak często zdarza się tobie szemrać. No tu czytam o ludziach, którzy szemrali, bo nie podobało im się to. Mieli pewne oczekiwania wobec Jezusa, mieli pewne wyobrażenia odnośnie tego, kim powinien być i jak powinien się zachowywać Jezus, dlatego szemrali. Że Jezus przesiaduje z takimi ludźmi, z taką szumowiną tego świata. Z nimi przebywa i do nich przyszedł i na nich tak samo mu zależy, jak na wszystkich innych. Pamiętacie Piotra, który tuż po wylaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy dzieją się niezwykłe rzeczy i później Piotr jest aresztowany i będąc w więzieniu jest przesłuchanie Piotra i w którymś momencie religijni przywódcy mówią mu, że masz nie mówić o tym Jezusie, na co Piotr reaguje słowami: my nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Pamiętacie Samarytankę? Kiedy zrozumiała, kim jest Jezus i kiedy Jezus wywrócił w tej jednej chwili jej życie do góry nogami, co zrobiła? Nie wypowiedziała tych samych słów, co Piotr, ja nie mogę nie mówić, ale nie mogła nie mówić o tym, czego doświadczyła, co widziała i czego doświadczyła i pobiegła do wioski po to, żeby powiedzieć innym ludziom o Jezusie. I to samo się powtarza regularnie w przypadku tych wszystkich ludzi, którzy stanęli twarzą w twarz z Jezusem, którzy usłyszeli łaskę i naprawdę zrozumieli łaskę, bo jak rozumiesz łaskę, to nie możesz nie mówić o niej. No nie możesz. Będziesz chciał mówić o tym innym. I to się dzieje dokładnie w tej historii, kiedy Lewi, który jest naszym Mateuszem tak naprawdę, ewangelistą, kiedy Lewi nie może nie mówić i biegnie do innych i mówi innym o Jezusie, zaprasza innych na to swoje sławne, wielkie przyjęcie. Prawda taka jest taka o Bożej łasce, że jeżeli przyjąłeś Bożą łaskę, jeżeli naprawdę ją przyjąłeś, jeżeli naprawdę przyjąłeś Bożą łaskę, to nie zachowasz jej tylko dla siebie, ale zaprosisz też do niej innych. To jest trochę tak jak z ludźmi, którzy są głodni i którzy nagle zostali nasyceni i wiedzą, gdzie zostali nasyceni, gdzie dostali to pożywienie. Wiedzą, że to jest za darmo, że nie muszą zapracować, zasłużyć sobie, że tego pożywienia jest w bród, że wystarczy dla nich i wystarczy też dla innych. To oni wtedy pójdą do innych i powiedzą, wiem, gdzie możesz przyjść, żeby się nakarmić. Wiem, do kogo możesz przyjść, żeby twoje życie uległo przemianie. Kochani, luźna dygresja już na sam koniec. Wiecie, te moje kazania ostatnio są bardzo chaotyczne, ja jestem świadomy tego, a to dlatego, że staram się mówić bardziej z głowy. To jest wyzwanie, które sam sobie stawiam, żeby mówić bardziej z głowy, a nie z kartki. I to jest dla mnie ciężkie. I mówię rzeczy, których nie planowałem powiedzieć, nie mówię rzeczy, które chciałem powiedzieć, przestawia mi się to wszystko gdzieś tam w głowie. Zapominam pewne frazy. Więc to, co powiem, nie miałem w planie tego, ale tak się zastanawiam w tej chwili. A w kontekście naszych domów, w kontekście naszych twierdz, naszych mieszkań, z trudem wypracowanych rzeczy, sprzętów, naszej ciężkiej pracy, bo tak jest, że pracujemy od świtu do nocy. I powiem wam, że to jest wyzwaniem dla mnie, dla nas, tak jak myślę. No Pan Bóg postawił nas razem. Wielu z was ma albo swoją działalność gospodarczą, albo pracuje w jakiejś firmie, w korporacji, albo pracujecie fizycznie ciężko od rana do wieczora. I ja to rozumiem i sobie myślę, Panie Boże, jak my mamy funkcjonować jako wspólnota? Jak to zrobić, żeby to nie było tak, że jak możemy siebie nawzajem zachęcać, żeby to nie było tak, że przychodzimy do domu wieczorem z tyranii o 7, o 8 i później jest tak, że przedefiniowujemy znaczenie słowa zmęczony, już po prostu nam się nie chce. W tygodniu jesteśmy zmęczeni, w weekend jesteśmy zmęczeni, a z drugiej strony sobie myślę, czy jest taki moment, taka przestrzeń, gdzie my naprawdę ekscytujemy się Bożą łaską w taki sposób, że nie możemy o niej nie mówić i chcąc o niej mówić, zapraszamy innych, otwieramy nasze domy i zapraszamy innych, żeby byli częścią naszej rodziny. Tak jak Lewi, który zaprosił tego dnia innych i oni przyszli i mogli poznać może go lepiej, już poznać go nie od tej złej strony, ale poznać go jako zupełnie inną osobę. Mieliśmy taki zwyczaj kiedyś, to może zabrzmieć bardzo brutalnie, ale tak to było, kochani. No zmieniamy się jako wspólnota, że osoba, która prowadzi nabożeństwo, pod koniec nabożeństwa mówiła, pomyśl, kogo dzisiaj możesz zaprosić do siebie, do domu, na przysłowiową kawę i herbatę. A ponieważ mieliśmy mnóstwo studentów wtedy, to mówiliśmy też do studentów, chociaż nie tylko, pomyśl, do kogo mógłbyś się dzisiaj zaprosić na kawę i herbatę. No i to brzmi trochę szokująco, no bo wyobraź sobie taką sytuację, że teraz ktoś dzisiaj po nabożeństwie przychodzi do ciebie i mówi, chciałbym się do ciebie zaprosić dzisiaj na kawę i herbatę. Zastanawiam się, co byś pomyślał wtedy. A jaka byłaby twoja reakcja? Nie wiem, powiem wam, nie wiem z tym Lewim, jak to jest, no ale no jest tak, jak jest, no o tym mówi Słowo Boże. Był tak zafascynowany i przejęty nowym życiem Chrystusa, że nie mógł nie mówić, nie mógł nie zaprosić i wystawił huczne przyjęcie. I wiesz co, na sam koniec powiem coś bardzo ciekawego, kiedy czytałem tego typu zawodzie. Wszyscy mogli wrócić z powrotem do tego, co robili wcześniej. Gdyby się okazało, że z tym Jezusem to tak nie do końca jest, to Piotr mógł z powrotem wrócić do łowienia ryb. Podobnie jego bracia. Ci wszyscy galilejscy rybacy mogli wrócić do połowu ryb. Informatyk mógł wrócić do informatykowania, księgowy mógł wrócić do księgowania, biznesmen mógł wrócić do biznesowania, prawie każdy biznesmen, poza jednego rodzaju biznesmenem, bo to było takie zajęcie, które kiedy je traciłeś, to już byłeś spalony. W ogóle byłeś spalony, zajmując się czymś takim na całe życie, bo ludzie tobą gardzili i nie ufali ci, ale jak już się wycofałeś z tej branży, to nie było powrotu z powrotem. Nie było, nie ale to brzmi dziwnie po polsku, nie było powrotu, nie mogłeś wrócić. Więc Lewi postawił wszystko na jedną kartę. Myślę, że ten facet naprawdę zrozumiał, kim jest Jezus i nie tylko zrozumiał swoim umysłem, ale pozwoli, żeby Jezus dotknął się jego serducha w taki sposób, że po prostu ta nieznośna łaska stała się jego udziałem. I tak to jest z każdym, ze mną, z tobą, z każdym z nas. Jeżeli naprawdę przyjąłeś Bożą łaskę, to nie zachowasz jej tylko dla siebie, ale zaprosisz do niej innych. I do tego cię proszę, o to cię proszę, do tego cię przynaglam, do tego cię zachęcam, do tego cię mobilizuję, do tego cię wyzywam, żebyś zaprosił do łaski, której stałeś się uczestnikiem innych, żeby oni mogli też się stawać uczestnikami tej łaski. To jest wyzwanie, które ja sobie przez cały ten tydzień, kiedy pracowałem nad kazaniem, rzucałem i teraz na koniec wam je rzucam. Amen.